Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
Dzień dobry Państwu, jak zawsze o godzinie 15.30, ale czasu polskiego. Tutaj to warto podkreślić szczególnie w audycji Ponad Oceanami. To jest audycja, w której łączymy się z różnymi miejscami na całym świecie, między innymi ze Stanami Zjednoczonymi, bo tam czeka już współgospodarz audycji Ponad Oceanami, Arkadiusz Stachnik. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie Jaśmino, witam wszystkich Państwa. No tematów sporo oczywiście jest również z naszej strony. Powiemy o wielu tematach. Iza Lech powie o tym, że są pierwsze pozwy w związku z ustawą o zakazie broni szturmowej w Chicago właśnie, w aglomeracji. Ratownicy również medyczni są przyczyną śmierci pacjenta. I powie również Iza o tym, że cały czas trwa tydzień chicagowskich restauracji. Ojciec Paweł Kosiński powie o rozpoczęciu zdjęć do drugiej części pasji Mela Gibsona. Z Radia Lampa Monika Adamski z Nowego Jorku o imigrantach. Cały czas ten temat jest bardzo gorący i bardzo aktualny. Ewa Jeneralczuk z Florydy powie o ustawodawcach na Florydzie, którzy zatwierdzili stałą ochronę przed nakazami związanymi z COVID-19. Również o strzelaninie podczas celebracji dnia Martina Luthera Kinga Jr. Ja przypomnę, to poniedziałek. Właśnie wtedy mieliśmy święto tutaj. A lotniska na Florydzie w czołówce pod względem broni palnej znalezionej w bagażach podręcznych. Ja powiem o kolejnym niebezpiecznym incydencie na lotnisku JFK w Nowym Jorku. Dwa samoloty zderzyły się na płycie lotniska. No i oczywiście pytanie się pojawia, kto wygra pojedynek o nominację republikanów. Trump twierdzi, że oczywiście on. Jest cały czas również fala zwolnień w Amazon i Microsoft. To tematy z naszej strona, więc Jaśmino, do usłyszenia już za chwilkę.
Do usłyszenia za chwilkę, drodzy Państwo, i teraz już usłyszymy Izę Lech prosto z Toronto, z Kanady.
Ponad oceanami. Ponad oceanami.
Nowy tydzień, nowa dawka informacji, ten sam głos radiowy. Serdecznie witam w kolejnej odsłonie magazynu Ponad Oceanami z wietrznego miasta, ale ze spokojnego studia Radia Deon. Tydzień temu mówiliśmy, jak z wielkim hukiem została podpisana ustawa o zakazie używania broni szturmowej, a już dziś donoszę słuchaczom, że pierwsze pozwy trafiły do sądu. Właściciele broni oraz sprzedawca broni palnej z południowo-wschodniego Illinois złożyli pierwsze dwa pozwy w związku z nową ustawą stanową zakazującą sprzedaży i produkcji broni szturmowej w stanie Illinois. Demokratyczni przywódcy, którzy forsowali zakaz, spodziewali się jego konsekwencji właśnie w postaci wyzwań prawnych. Nowe prawo, które zakazuje mieszkańcom stanu Illinois kupowania nowych karabinów o dużej mocy w stanie, będzie wymagać od tych, którzy już posiadają taką broń, zarejestrowania jej w policji stanowej od 1 stycznia roku 2024. Illinois jest 9. stanem, który wprowadził jakąś formę zakazu broni szturmowej. Jak do tej pory, zakazy w innych stanach przetrwały wyzwania prawne. Jak będzie w naszym stanie, to się jeszcze okaże. Tymczasem decyzja sądu już zapadła po tym, jak dwóm ratownikom medycznym w naszym stanie postawiono zarzut morderstwa pierwszego stopnia, kiedy zostali oskarżeni o przypięcie pacjenta twarzą w dół noszy podczas zabierania go do szpitala, co stało się przyczyną jego śmierci przez uduszenie. Zgodnie z prawem stanu Illinois, oskarżenie o morderstwo pierwszego stopnia może zostać wniesione, gdy oskarżony wie, że takie czyny stwarzają duże prawdopodobieństwo śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli ratownicy medyczni zostaną skazani, grozi im od 20 do 60 lat więzienia. Czasami brak logicznego myślenia i zdrowego rozsądku, szczególnie wśród tych, od których dosłownie zależy nasze życie, jest przerażający. Ale nie tylko sądy, smutki i problemy w naszym mieście. Od tego weekendu w naszym mieście odbywać się będzie Chicago Restaurant Week, podczas którego wszyscy lubiący dobrze zjeść będą mogli spróbować specjałów z aż 150 restauracji w tym 55 prowadzonych przez panie. W każdej restauracji smakosze zapłacą tylko $25 za brunch lub lunch i od $42 do $59 za kolację. 17-dniowe święto jedzenia lokalnego definitywnie będzie pokarmem dla ciała i dla duszy. A informacje dla magazynu Ponad Oceanami serwowała Iza Lech, Radio Deon.
Iza Lech, Radio Deon, jak zawsze dziękujemy za bardzo ciekawą korespondencję. A my, drodzy Państwo, z Kanady błyskawicznie przenosimy się do Londynu. Tam czeka już Aleks Sławiński.
Ponad Oceanami.
Oj, bardzo interesującymi tematami nakarmiła nas Iza Lech. Londyn również ma bardzo wiele tematów. Nie mówimy już o strzelaniu, nie mówimy o broni, ponieważ wiemy, że tym żyło przez weekend cały Londyn, kiedy kilka osób zostało postrzelonych podczas wychodzenia z kościoła. Jednakże mamy więcej wystrzałowych tematów. Okazuje się, że płace, moi drodzy, płace w Wielkiej Brytanii rosną najwyżej od 20 lat. No niestety chyba nie podąża za wielocyfrową inflacją, więc mimo że będziemy mieli w tym momencie, w tym roku największy wzrost płac w Wielkiej Brytanii, to jednak i tak nadal one będą troszeczkę niedoganiały cen, które nam uciekają. Wzrost płac wywiera no, z kolei dosyć dużą presję na Bank of England. Jak pamiętamy, w ubiegłym roku przynajmniej 6 razy Bank of England podnosił stopy procentowe. Podczas kryzysu sprzed 13-14 lat Bank of England obniżył stopy procentowe do 0,5%. Dzisiaj mamy 3,5% po 6 wzrostach, jednakże okazuje się, że to nadal nie dogoni właśnie ani inflacji, ani wzrostu płac. Tymczasem, jeżeli chodzi o londyńskie i przede wszystkim polonijne rzeczy, nasza polska macierz szkolna w UK obchodzi właśnie 70-lecie. My w piątek będziemy właśnie w ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej, żeby właśnie świętować. Głównym gospodarzem oczywiście będzie nasz ambasador Piotr Wilczek, ale również z Rzymu przyjedzie Anna Marie Mickiewicz, która jest córką generała Andersa. Więc wydaje mi się, że szykuje nam się bardzo duże wydarzenie, nie tylko medialne, ale i kulturalne w Wielkiej Brytanii. Tymczasem okazuje się, że również oprócz tego mamy dosyć duże problemy z naszym kryzysem. Co 10 właściciel zwierzaków w Wielkiej Brytanii planuje się ich pozbyć. Tutaj w Wielkiej Brytanii praktycznie nie mamy bezdomnych zwierząt. Może się okazać jednakże, że właśnie przez ten kryzys, który tutaj mamy, wzrost płac i tak dalej, zwierzęta będą coraz częściej znajdować się na ulicy. Już 20% osób zadłuża się, żeby tylko wykarmić swoje zwierzaki. Korporacja Pets for Home jest bardzo zaniepokojona tym właśnie procederem. Coraz mniej zwierząt również liczy na adopcję, więc wygląda na to, że szykuje się nam nie tylko humanitarny problem, ale i animaltarny. Więc no, zobaczymy, jak dotrzemy, a przede wszystkim dotrą do tego tematu nasze zwierzątka, kiedy wiosna znowu nas przywita z czerwonego dywanu Studia Wnet. Żegna Was Aleks Sławiński.
Aleks Sławiński, gospodarz studia Londyn na antenie Radia Wnet. A teraz, drodzy Państwo, przenosimy się do Chicago. Tam czeka już ojciec Paweł Kosiński.
Ponad oceanem.
Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o planach, jakie w najbliższym czasie zrealizują się prawdopodobnie, miejmy taką nadzieję, bo od kilku lat są już zapowiadane. Otóż wiosną tego roku mają się rozpocząć zdjęcia do bardzo oczekiwanego sequela Męki Pańskiej, filmu Mela Gibsona, The Passion of Christ Resurrection. To jest film, druga część tego bardzo popularnego filmu sprzed kilkunastu lat i pod dyrekcją, w reżyserii oczywiście i w produkcji Mela Gibsona ma się rozpocząć w ciągu najbliższych kilku miesięcy, tak przynajmniej podaje World of Real. podczas gdy Passion of Christ, przedstawiające rozdzielające serce i dręczące sceny ukrzyżowania Jezusa, to właśnie mieliśmy w Pasji, to Resurrection zanurzy się w te trzy dni, które są pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem. Po raz kolejny Jim Caviezel będzie tym aktorem, który będzie grał rolę Jezusa. Powrócą także inni aktorzy. Maja Morgenstern jako Najświętsza Maria Panna, Krzysztof Iwkow jako uczeń Jan oraz Francesco De Vito jako uczeń Piotr. W 2016 roku Gibson ujawniał, że pracuje nad projektem od kilku lat i kiedy przemawiał na takim ewangelickim spotkaniu, mówił, że właśnie to jest, chce to zatytułować The Resurrection, czyli Zmartwychwstanie. Oczywiście to bardzo duży temat i trzeba mu się przyjrzeć, bo nie chcemy po prostu zrobić prostego takiego odczytania tylko tego, co mamy w Ewangelii. Natomiast Caviezel mówił o tym w 2020 roku podczas wywiadu, że Mel Gibson wysłał mu właśnie już trzeci szkic. To się stanie. No, widzimy, że lata lecą. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście kręcenie tego filmu rozpocznie się w najbliższych kilku miesiącach i wtedy w przyszłym roku będziemy mieli okazję do tego, żeby obejrzeć Pasję Chrystusa Zmartwychwstanie, czyli właśnie tę drugą część Pasji, która już od kilku lat jest zapowiadana, ale miejmy nadzieję, że w tym roku zostanie ukończona. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
Bardzo serdecznie dziękujemy ojcu za korespondencję. No to teraz czas na Arkadiusza Stachnika z Radia Deon.
Ponad Oceanami. Ponad oceanami.
Witam ponownie. Zaczynam politycznie. Były prezydent Donald Trump powiedział w wywiadzie udzielonym w tym tygodniu, że jest przygotowany sprostaniu potencjalnemu wyzwaniu ze strony gubernatora Florydy Rona DeSantisa o nominację republikanów na prezydenta w 2024 roku. Kto z nich wygra, jeśli dojdzie do starcia? No to pytanie się pojawia już w tej chwili bardzo mocno. Trump, który w listopadzie zadeklarował swoją kandydaturę do Białego Domu, pozostaje faworytem do nominacji i nadal cieszy się silnym oparciem republikańskich wyborców. Ale ostatnie sondaże pokazały, że DeSantis prowadzi w hipotetycznych takich prawyborach prezydenckich. Główni darczyńcy Partii Republikańskiej przedstawili gubernatora Florydy jako alternatywnego kandydata, który w wieku 44 lat byłby zdecydowanie młodszą, świeżą twarzą, który nie nosi bagażu po kwestionowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku. A więc rzeczywiście zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. No i do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Nowym Jorku. Samolot JetBlue uderzył w inny samolot podczas kołowania na płycie lotniska JFK właśnie w Nowym Jorku. Był to już drugi taki niebezpieczny incydent, jaki miał miejsce w czasie kilku dni. Na szczęście nikt nie został ranny. Lot JetBlue miał lekki kontakt z zaparkowanym, takim niezajętym jeszcze samolotem. Poinformowały linie lotnicze w środę rano. W wyniku incydentu nie zgłoszono żadnych obrażeń, a pasażerowie zostali przeniesieni do innego samolotu. Do incydentu doszło zaledwie kilka dni po tym, jak samolot Delta Airlines prawie zderzył się z samolotem American Airlines podczas startu. To się wydarzyło w piątek, z kolei 13 stycznia. No i rzeczywiście taka dziwna historia tak naprawdę. A Microsoft planuje zwolnić 10 tysięcy pracowników. Firma uzasadniła decyzję ogłoszoną w środę koniecznością obniżenia kosztów w związku z rosnącymi obawami o powszechne spowolnienie gospodarcze. Rozwijająca się ostatnio branża technologiczna doświadcza dramatycznego zwrotu. Cięcia dotyczą nieco mniej niż 5% globalnej siły roboczej Microsoftu, która liczy ponad 220 tysięcy pracowników. Firma zaczęła powiadamiać pracowników, których dotyczy redukcja w środę i planuje zakończyć zwolnienia do wiosny. Nie podano, w jakich działaniach to będzie się odbywało i w jakich branżach dokładnie, jakich działach, krótko mówiąc. Podobnie jak inne duże firmy technologiczne, Microsoft rozpoczął ultraszybkie zatrudnianie podczas globalnej pandemii. O tym mówiliśmy zresztą na antenie naszego radia. A największa w historii Amazon również jest redukcja siły roboczej. W Amazon rozpocznie się w środę na początku miesiąca. Dyrektor generalny firmy Andy Jassy zapowiedział personelowi, że firma zwalnia około 18 tysięcy osób i zacznie się kontaktować właśnie z pracownikami, których to dotyczy już 18 stycznia. Dla magazynu Ponad Oceanami Arek Stachnik, Radio Deon.
a także współgospodarz audycji Ponad Oceanami. Bardzo, Arku, dziękujemy za ciekawą korespondencję, a my teraz, drodzy Państwo, wędrujemy gdzieś na Bliski Wschód, a dokładnie do Libanu, bo tam czeka już gospodarz studia Bejrut, Kazimierz Gajowy.
Ponad Oceanami. Bejrut. Kazimierz Gajowy.
No tak, dzień dobry wszystkim. Po długiej, długiej przerwie nareszcie zebrali się parlamentarzyści libańscy w celu wybrania nowego prezydenta. Poprzedni prezydent zakończył swój mandat 31 października zeszłego roku. Od tego czasu Liban pogrąża się w chaosie. Nie ma prezydenta, nie ma rządu i chciałoby się powiedzieć, parafrazując słynnego ze swojego swetra kandydata na prezydenta Białegostoku, kiedyś: nic nie ma, nic nie będzie. Jak to się skończy, tak naprawdę nie wiemy. Kto rządzi? No, jak nie ma rządu, nie ma prezydenta, to wiadomo, zawsze rządzą służby. Dzisiaj na 128, którzy powinni być, spotkało się w Sejmie 111 posłów. No, 34 oddało na powtarzającego się już kandydata, ciągle już od 11 sesji, Michela Muawada, który otrzymał 34 głosy, ale mieliśmy większość pustych kartek, a czasami nawet po prostu cyrk, wypisywanie bzdur. Ludzie są zmęczeni, ludzie nie wiedzą już nawet na co liczyć i tak naprawdę nie wiemy, jak to wszystko funkcjonuje, że jeszcześmy się nie pozabijali w tym pięknym, cudownym Libanie. Jednak coś nowego jest. Na konferencji prasowej w parlamencie dwóch posłów, Milhem Halafi i Najat Saliba, ogłosili uroczyście, że od dzisiaj zamieszkają w budynku Sejmu Libańskiego i będą tam przebywać do czasu, aż wybiorą, no aż w końcu ten parlament wybierze prezydenta. No cóż, zamieszanie w kraju jest wielkie, jak podkreśla pan Halaf. Parlament powinien praktycznie robić tylko jedno, no głosować do skutku. Po prostu ludzie już nie mają nic, nie mają chleba, nie mają wody, nie mają elektryczności, a dzisiaj następny rekord, o tym zresztą mówił jeden z tych posłów, który urządził sobie z Sejmu swoje mieszkanie. No tak, dzisiaj mamy rekord, że wartość dolara dzisiaj przekroczyła 50 tysięcy lir libańskich. Ludzie nie mogą już znieść obecnej sytuacji, jak powiedział właśnie jeden z tych dwóch parlamentarzystów. Przecież wszystkie kraje świata wzywają nas do utworzenia rządu, do wybrania prezydenta. Po co? Po to, by móc nam pomóc. Po to, by odblokować konieczną przecież pomoc finansową, bo inaczej Liban się z kolan, o żeby to tylko były kolana, po prostu leży twarzą na bruku, żeby mógł się podnieść. Tych dwóch posłów śmiałków, którzy zdecydowali się praktycznie do okupowania parlamentu, wzywa wszystkich innych posłów, żeby nie zwlekali, żeby już dziś, w tym momencie, wszyscy do tego parlamentu powrócili i żeby po prostu zmusili niejako tych posłów, którzy oponują, którzy się przeciwstawiają wyborowi, przecież nieważne jakiego prezydenta, by tego po prostu dokonać. No, mamy głosy, że niektórzy posłowie rozmyślają nad taką decyzją powrotu i do okupacji parlamentu. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, bez prezydenta, bez rządu po prostu Libanowi grozi unicestwienie. Może ten piękny kraj po prostu przestać istnieć. A co później się na tym ugorze, na tym zgliszczach Libanu narodzi, to niech nas Pan Bóg wszystkich broni, bo wiemy, co się może tutaj na tym skrawku pięknej ziemi libańskiej stać. Dla magazynu Ponad Oceanami, Kazimierz Gajowy, Studio Bejrut.
Bardzo serdecznie dziękujemy, a po więcej takich informacji zachęcamy Państwa i przypominamy, że także audycje Studia Bejrut są zamieszczane na naszym portalu www.wnet.fm. A my teraz, drodzy Państwo, z Libanu przenosimy się do Nowego Jorku. Tam czeka już Monika Adamski.
Ponad Oceanami. Nowy Jork. Monika Adamski.
Dzień dobry, witam Państwa z Nowego Jorku, do którego powraca temat uchodźców z granicy południowej. W ten weekend burmistrz miasta Nowy Jork Eric Adams udał się do El Paso, gdzie spotkał się z burmistrzem Oscarem Lessirem, który również jest demokratą, jest burmistrzem El Paso, i zobaczył z pierwszej ręki, jak wygląda sytuacja na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Ja przypomnę tylko, że do Nowego Jorku przez ostatnie kilka miesięcy przyjechało prawie 40 tysięcy uchodźców, a sytuacja staje się już nie do utrzymania przez miasto Nowy Jork. To powiedział w piątek burmistrz Eric Adams, jeszcze zanim wyjechał do właśnie El Paso. Powiedział, że nasze systemy, jeżeli chodzi o tymczasowe zakwaterowanie, są całkowicie już wyczerpane, a dodatkowo dochodzą koszta finansowe i koszta są potężne. 2 miliardy dolarów do czerwca, tyle przewiduje się, że będzie miasto Nowy Jork kosztowało utrzymanie uchodźców, a Nowy Jork jako miasto otrzymał zaledwie 8 milionów dolarów od FEMA i 2 miliony dolarów od Senatu. Co więc dalej? Burmistrz Eric Adams planuje teraz brać udział w Waszyngtonie w konferencji burmistrzów. Tam burmistrz Eric Adams wraz z innymi burmistrzami będą chcieli mówić o tym problemie, aby stworzyć koalicję burmistrzów, którzy chcą wywierać nacisk, presję na władze federalne, zarówno na kongres, jak i na prezydenta, aby to oni przejęli największą, najcięższą wagę tego problemu i żeby to nie zostało na rękach tylko i wyłącznie lokalnych władz. Bo w Nowym Jorku, który z miłą chęcią przyjmował tych wszystkich uchodźców, naprawdę już kończy się miejsce, kończą się również finansowe możliwości. Jaki będzie efekt i odpowiedź? Na razie nic nie słychać od władz federalnych w tym temacie, pomimo tego, że przecież prezydent Biden odwiedził granicę też nie tak dawno. Nie słyszymy nic więcej na razie, co by miało się wydarzyć. Zobaczymy, czy ta konferencja burmistrzów, która rozpoczyna się dzisiaj w Waszyngtonie, coś zmieni. Dla magazynu Ponad Oceanami, Monika Adamski, Radio Rampa, Nowy Jork.
Bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję. Monika Adamski prosto z Nowego Jorku. Ja teraz spoglądam na zegarek. 15:51 to jest godzina tutaj w Polsce. I w takim razie na kilka chwil przeniesiemy się na Ukrainę. Dzisiaj trwa 330 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainie. No i burza, po słowach szefa MSZ Austrii. Zareagował już także prezydent Andrzej Duda. Z przykrością wysłuchuję tego typu głosów. Jak dla mnie jest to rozbijanie europejskiej jedności, którą my chcemy budować. To słowa prezydenta Andrzeja Dudy. W ten sposób prezydent skomentował wypowiedź szefa MSZ Austrii, który według relacji medialnych miał apelować między innymi o złagodzenie europejskich restrykcji wobec Moskwy. Ukraina od kilku miesięcy domaga się od Szwecji przekazania systemów, między innymi Archer. Premier Szwecji zapowiedział, że najprawdopodobniej tak też się stanie. A jeszcze spoglądamy na kilka chwil na Rosję i na propagandę, która płynie właśnie z Kremla. Założyciel grupy Wagnera, Jewgenij Prigożyn, powiedział, że jego jednostki zdobyły Kleszczejewkę, wioskę położoną 5 kilometrów na południe od Bachmutu. Rosjanin dodał, że wokół wsi nadal toczą się bardzo ciężkie walki, tak samo jak wokół Bachmutu. Miasto jest częściowo otoczone przez rosyjskie wojsko. Z tych informacji, które do nas docierają, jednak wszystkie jednostki ukraińskie są ściągane właśnie w okolice Soledaru, w okolice Bachmutu. No i Ukraina nie oddaje tych miejsc. Ukraina cały czas jeszcze broni tak naprawdę tych dwóch punktów, które też nazywane są wrotami do Donbasu. No i mamy jeszcze ze strony Kremla kolejne groźby. Dokładnie wynika to ze słów Dmitrija Miedwiediewa, który grozi Zachodowi kolejną wojną atomową. Porażka Rosji w Ukrainie może wywołać wojnę nuklearną. Tak ostrzegł właśnie w czwartek przywódców NATO były prezydent i były premier Rosji. We wpisie na Telegramie nawiązywał do piątkowego spotkania liderów sojuszu w Niemczech, a także minionego forum ekonomicznego w Davos. Kreml potwierdził, że scenariusz opisany przez wiceszefa Rady Bezpieczeństwa zgadza się z rosyjską doktryną wojenną. To teraz, drodzy Państwo, na zakończenie, jeżeli chodzi o ostatnią korespondencję, łączymy się z Florydą i z Ewą Jeneralczuk.
Ponad oceanami.
Witam cię, Jaśmino, bardzo serdecznie ze słonecznej Florydy. A u nas na Florydzie gubernator Ron DeSantis ogłosił, że chce, aby ustawodawcy stanowi zatwierdzili stałą ochronę przed nakazami szczepień i masek na Florydzie. Propozycja ta na stałe zakazuje wymagań dotyczących masek w całym stanie, zakazuje szczepień na COVID-19, wymogów dotyczących masek we wszystkich szkołach, zakazuje również paszportów szczepionkowych na Florydzie, a także zakazuje pracodawcom zatrudniania lub zwalniania na podstawie statusu szczepionki COVID-19. Dodatkowe zmiany w obowiązującym prawie obejmują ochronę wolności słowa pracowników służby zdrowia. Gubernator chce, aby lekarze mieli swobodę wyrażania swoich opinii przeciwko narracji społeczności medycznej. Podczas konferencji prasowej chirurg generalny Florydy Joseph Lapado powiedział: cieszę się, że mamy wiele konsensusów wokół tego ustawodawca, aby naprawdę skodyfikować jeszcze więcej zdrowego rozsądku na Florydzie. Tak, wiele rzeczy nadal ewoluuje i dlatego nie jest rozsądne ograniczenie mowy lekarzy. Powinni mieć możliwość mówienia tego, co myślą i nie powinni być zmuszani ani zasadniczo przerażani poczuciem, że nie mogą wyrazić siebie. To jest po prostu głęboko niemądre, dodał. Prawo podpisane przez gubernatora w listopadzie w 2021 roku ma wygasnąć 1 czerwca 2023. Gubernator chce, aby ustawodawcy uczynili ustawę stałą. Niestety 30-letnia kobieta z Fort Pierce zmarła w wyniku obrażeń odniesionych podczas strzelaniny w Fort Pierce w poniedziałek, ogłosiło biuro szeryfa hrabstwa St. Louis. 6-letnia córka kobiety ma się dobrze, powiedziały władze. W sumie postrzelonych zostało 8 osób. Według biura szeryfa hrabstwa St. Louis ponad 1000 osób zebrało się na Martin Luther King Car Show i Family Fun Day późnym popołudniem w poniedziałek w Ellis Park. Deputowani twierdzą, że chociaż nie dokonano żadnych aresztowań, uważają, że strzelanina była wynikiem sporu między rywalizującymi gangami. W dniu, który miał być świętowaniem życia Martina Luthera Kinga Jr. i jego przesłania o pokojowym rozwiązaniu sporów. Śledczy wciąż szukają więcej informacji. Tymczasem ostateczne liczby przedstawione przez Transportation Security Administration pokazują, że 3 lotniska na Florydzie ponownie znajdują się w pierwszej dziesiątce pod względem większości broni palnej znalezionej w bagażu podręcznym. Do tej pory TSA przechwyciło już ponad 30 sztuk broni przechodzących przez kontrolę bezpieczeństwa na lotniskach na Florydzie. Według TSA agenci zatrzymali 854 pistolety w całym stanie Floryda w federalnych punktach kontroli bezpieczeństwa w 2022 roku. W 2021 było ich 666. Lotniska na Florydzie, które znalazły się na liście, to Tampa International, Fort Lauderdale-Hollywood i Orlando International Airport. Według Transportation Security Administration ponad 6,5 tysiąca sztuk broni palnej zostało zatrzymanych w federalnych punktach kontrolnych na lotniskach w całym kraju. W skali kraju 88% znalezionej broni palnej było załadowanych, co jest sprzeczne z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi podróży. TSA poinformowało, że wzrost liczby broni palnej skonfiskowanej na lotniskach na Florydzie w latach 2021-2022 wyniósł 28%, a niecały miesiąc po rozpoczęciu nowego roku na Florydzie skonfiskowano już 33 pistolety. Rzecznik Transportation Security Administration określił to jako niepokojące i niebezpieczne. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Jeneralczuk, Radio Deon, Florida.
Bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję prosto z Florydy, a teraz ponownie łączymy się ze współgospodarzem audycji Ponad Oceanami, Arkiem Stachnikiem.
Ponad Oceanami.
Witam ponownie. Temat na koniec taki szybciutki jeszcze, taki luźniejszy. Otóż firma Planters, kultowa marka produkująca orzeszki ziemne, poszukuje żądnych przygód absolwentów szkół wyższych. By dać im jedyną w życiu szansę na wyjątkową pracę, polega ona na prowadzeniu kultowego tak zwanego Nadmobil po całym kraju jako Pan Peanut i braniu udziału w wydarzeniach promujących firmę. Firma Planters poszukuje kierowców do prowadzenia Nadmobil długiego na 26 stóp orzeszka ziemnego na kołach od wybrzeża do wybrzeża. To nie tylko szansa na poznanie życia w drodze, to także szansa na najfajniejszą pracę. Zachwalam firma, stanowisko jest płatne w pełnym wymiarze godzin, jest roczną ofertą pracy od czerwca 2023 do czerwca 2024, a więc przez rok można w takim orzeszku jeździć. Takie wycieczki samochodowe po zakończeniu studiów są niemal rytuałem wręcz przejścia dla milionów absolwentów, a teraz jest to szansa na taką bardzo kultową wyprawę po Stanach Zjednoczonych. To wszystko z naszej strony, Jaśmino. Oczywiście słyszymy się już za tydzień. Dzięki wszystkim korespondentom, oczywiście realizatorom. Paweł Maciej z naszej strony. Ja z tej strony również dziękuję bardzo serdecznie. Jaśmino, do usłyszenia już za tydzień.
Dokładnie tak, jak zawsze punktualnie o godzinie 15.30. Z tej strony oceanu audycję realizował Szymon Dąbrowski. Bardzo mu za to dziękuję. O to, abyśmy byli razem z Państwem podczas transmisji na YouTubie, zadbał Andrzej Zujał, a my już teraz powoli kończymy, bo za kilka chwil wiadomości na antenie Radia Wnet.
Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
Wiadomości wnet.
Dzień dobry, jest czwartek, 19 stycznia, godzina 16. Wiadomości wnet, Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Działania obywateli Hiszpanii uratowanych na Morzu Bałtyckim nie mają związku z zagrożeniami dla bezpieczeństwa Polski ani nie rodziły zagrożeń dla infrastruktury krytycznej, oznajmił pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław Żaryn. Służby posiadają pełną wiedzę dotyczącą tych osób i okoliczności opisywanych w mediach zdarzeń. Osoby uratowane w czasie akcji ratunkowej nie dopuściły się przestępstw na terenie RP, napisał Żaryn na Twitterze. Trzech nurków z Hiszpanii zostało uratowanych przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa SAR. Według mediów nurkowie mieli ze sobą specjalistyczny sprzęt, jak podwodny skuter zapewniający przemieszczanie się ze znaczną prędkością na dalekie odległości. Jak sami wyjaśniali, szukali bursztynu. Polskie służby po spisaniu ich tożsamości zdecydowały się ich wypuścić. Jak się okazuje, dwóch z trzech hiszpańskich nurków prawdopodobnie opuściło już Polskę. Łódź nie była zarejestrowana, a w dokumentacji policyjnej zapisano nieaktywne numery telefonów mężczyzn. Część rannych w katastrofie helikoptera pod Kijowem będzie leczona za granicą. Wczoraj maszyna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych spadła na przedszkole w podkijowskich Browarach. Zginęło 14 osób, w tym kierownictwo resortu. Wiceminister zdrowia Ukrainy Iryna Mykyczak potwierdziła, że do szpitali w wyniku katastrofy trafiło 25 osób, w tym 11 dzieci, głównie z oparzeniami. Zaznaczyła, że do leczenia za granicą przygotowanych jest 6 osób, dzieci i dorosłych. Wiceszefowa ukraińskiego resortu zdrowia podkreśliła, że w pierwszych godzinach po katastrofie do ministerstwa zgłosiły się ośrodki leczenia oparzeń z Polski, Austrii, Czech i Stanów Zjednoczonych. Trwa śledztwo dotyczące przyczyn katastrofy. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy jako możliwe przyczyny wskazuje niesprawność maszyny, naruszenie zasad bezpieczeństwa, a także celowe działanie. Ekspert do spraw lotnictwa Valerii Romanenko wskazuje, że francuski helikopter Super Puma zakupiony przez Ukrainę w 2018 roku przeszedł gruntowną naprawę. Była to partia helikopterów wyprodukowanych w latach 2009-2016. Wszystkie zostały naprawione i wymieniono w nich zużyte części. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przekazał, że cały czas przekonuje inne kraje do dołączenia do koalicji mającej przekazać czołgi Leopard Ukrainie. W bazie wojskowej TAPA w Estonii przedstawiciele resortów obrony niektórych europejskich krajów wzięli udział w naradzie poświęconej bieżącej sytuacji w regionie oraz dalszej pomocy dla walczącej z Rosją Ukrainy. Szef polskiego MON uczestniczył w niej zdalnie. Jak mówił Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej po spotkaniu, polskie stanowisko jest jasne i konsekwentne.
Powiedziałem na tym forum i powtórzę to również jutro o gotowości przekazania kompanii czołgów Leopard 2 przez Polskę, ale w szerszej koalicji państw. Nikt dorosły nie może mieć złudzeń, że kompania czołgów spowoduje wygraną w wojnie. Ukraina powinna być wsparta poprzez przekazanie czołgów w sile przynajmniej brygady, a może i więcej.
Mówił szef MON, wicepremier Mariusz Błaszczak. Na karę dożywotniego pozbawienia wolności skazał sąd w Sztokholmie 42-letniego Peymana Kija, który szpiegował na rzecz rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Jego młodszy brat, 35-letni Peyman Kija, spędzi w więzieniu 9 lat i 10 miesięcy za pomoc w tym procederze. Sprawa nazywana jest w Szwecji największą aferą szpiegowską od czasów zimnej wojny. W wyroku sąd podkreślił, że ponad wszelką wątpliwość bracia irańskiego pochodzenia wspólnie i w porozumieniu zdobyli, przekazali i ujawnili obcemu mocarstwu informacje, które mogły
zagrozić bezpieczeństwu Szwecji. Proceder ten trwał 10 lat. Peyman Kia podczas swojego zatrudnienia w szwedzkich służbach specjalnych SAPO oraz siłach zbrojnych miał pozyskać 90 tajnych dokumentów, a jego brat Peyman Kia, odpowiedzialny za kontakty z Rosją, przyczynił się do pozyskania 65 dokumentów. Obaj mężczyźni w trakcie procesu, którego większa część odbywała się za zamkniętymi drzwiami, nie przyznali się do winy. Parlament Europejski wzywa do pociągnięcia do odpowiedzialności przywódców politycznych i wojskowych Rosji. Za przyjęciem tekstu głosowało 472 europosłów, 19 było przeciw i 33 wstrzymało się od głosu. Według parlamentu okrucieństwa popełnione przez siły rosyjskie w Buczy, Irpieniu i wielu innych ukraińskich miastach ujawniają brutalność wojny, podkreślają znaczenie skoordynowanych działań międzynarodowych w celu postawienia odpowiedzialnych przed sądem zgodnie z prawem międzynarodowym. Posłowie wzywają Unię Europejską, aby w ścisłej współpracy z Ukrainą i społecznością międzynarodową naciskała na utworzenie specjalnego międzynarodowego trybunału w celu ścigania politycznych i wojskowych przywódców Rosji i jej sojuszników.
Prognoza pogody.
W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W Lublinie i Krakowie w drugiej części dnia spadnie śnieg. Temperatura będzie wahać się w okolicach zera. Najzimniej w Szczecinie i Bydgoszczy minus 2 stopnie Celsjusza. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Ludzie pytają, jak zrealizować wszystkie plany te noworoczne i w ogóle. Otóż my, Kule, mamy w planie losowanie. I powiem tak, na pewno je zrealizujemy.
W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Autopromocja.
W każdy czwartek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet słuchajcie audycji Sofa Surfing. Program prowadzony w ulubionej formule maksimum grania, minimum gadania. Zapraszam na pakiet premier i nowości ze świata muzyki. Olgierd Zbychorski.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Małgorzata Kleszcz.
To była autopromocja.
Radio Wnet.
Południe Wnet.
I tak, drodzy Państwo, 16.11 na naszych zegarach. Rozpoczynamy dzisiejsze Popołudnie Wnet i mamy już połączenie z pierwszym gościem, pan Stanisław Żaryn, sekretarz stanu w KPRM, a także zastępca koordynatora służb specjalnych. Dzień dobry.
Dzień dobry pani i dzień dobry państwu.
Dziękujemy za czas dla słuchaczy Radia Wnet i przechodzimy już do pierwszego tematu. Zacznijmy od tajemniczej wyprawy Hiszpanów na Bałtyku. Czy mamy już jakieś nowe informacje, coś się wyjaśniło?
To mogę w tej chwili powiedzieć jedynie krótko. Ta sprawa jest znana polskim służbom okoliczności tego wydarzenia na Morzu Bałtyckim, ale też dane dotyczące tych cudzoziemców są znane. Pełen raport i informacja szczegółowa w tej sprawie są przygotowywane dla pana premiera i one do pana premiera trafią. Na pewno możemy jednak wskazać na tym etapie, że mieliśmy do czynienia z działalnością, która nie skutkowała zagrożeniami dla bezpieczeństwa państwa, nie skutkowała zagrożeniami dla infrastruktury krytycznej, która w tamtym rejonie jest zlokalizowana. Tyle na ten moment mogę powiedzieć. Jak mówię, pełna informacja trafi do szefa rządu.
To spójrzmy w takim razie na informacje, które płyną z Kremla, tak naprawdę na propagandę, która cały czas gdzieś istnieje w przestrzeni medialnej. Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew na swoim kanale na Telegramie napisał, że porażka mocarstwa nuklearnego w wojnie konwencjonalnej może wywołać wojnę atomową. To nie jest już pierwszy raz, kiedy tego rodzaju groźby padają pod adresem państw zachodnich, adresem państw Paktu Północnoatlantyckiego, ale uważa pan, że to jest tylko ten element propagandy i zastraszania, czy może należy te słowa brać na poważnie?
My jesteśmy w stanie, jako ogólnie powiem wspólnota Zachodu, widzieć, co Rosjanie mówią i co robią. W tej chwili widać wyraźnie, że te straszaki związane z arsenałem nuklearnym to są słowa, pewna gra propagandowa, presja psychologiczna, którą Rosjanie próbują kierować na Zachód, a próbują kierować w jednym konkretnym celu i to jest widoczne od wielu miesięcy, to znaczy chcą tym straszakiem nuklearnym sparaliżować pomoc Zachodu dla Ukrainy i to w tych kolejnych wpisach Miedwiediewa czy innych propagandystów rosyjskich wybrzmiewa bardzo jednoznacznie. My jako Zachód musimy brać pod uwagę różne scenariusze, ale musimy mieć jedno w głowie, że Rosja może sięgać po różnego rodzaju metody działań po to, żeby sparaliżować się współpracę między Zachodem a Ukrainą i w rezultacie doprowadzić do osiągnięcia celów zakładanych przez Kreml, czyli doprowadzenia do pełnej okupacji Ukrainy i podbicia tego państwa. Bez względu na to, jakimi środkami Rosjanie będą chcieli nas zastraszać, jak będą chcieli grać na naszej psychologii, psychice, musimy mieć świadomość, że ich celem jest pokonanie całej Ukrainy i wchłonięcie de facto, czy wzięcie pod kontrolę ze strony Rosji.
To jeszcze powiedzmy na zakończeniu, jak w tej propagandzie rosyjskiej przedstawiana jest Polska i czy my w jakikolwiek sposób możemy się przed tym bronić?
Polska jest w tej chwili jednym z głównych państw atakujących obok Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Urośliśmy do tego trzeciego głównego wroga, który jest poddawany ciągłej presji, ciągłym atakom ze strony rosyjskiej propagandy i to na różnych szczeblach. Pewnie nie mamy czasu, żeby o wszystkich powiedzieć, ale przede wszystkim Polska jest przedstawiana jako kraj niebezpieczny, jako kraj, który planuje atak na Ukrainę, wchłonięcie zachodniej części Ukrainy, planuje atak na Białoruś i wciąga, mówiąc znowu kolektywnie, Zachód w wojnę przeciwko Rosji, co może skutkować trzecią wojną światową. Rosja zdecydowanie próbuje oczerniać nasz kraj i pokazywać jako wroga w optyce samych Rosjan i pokazywać jako partnera niewiarygodnego w oczach zachodnich sojuszników. To jest również celowa gra po to, żeby wykluczyć Polskę ze współpracy międzynarodowej w tym momencie, a to ma swoje także, czy miałoby swoje przełożenie na efektywność pomocy dla Ukrainy.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Stanisław Żaryn, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych, był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I tak, drodzy Państwo, 17 minut po godzinie 16 na naszych zegarach. W takim razie zajrzymy jeszcze na wschodnią grupę Radia Wnet. Prezydent Wołodymyr Zełenski jest przekonany, że istnieją wszystkie przesłanki od rozpoczęcia negocjacji w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej już w tym roku. O tym powiedział na wspólnej konferencji prasowej z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, która odbyła się w Kijowie. Tymczasem minister spraw wewnętrznych Denis Monastyrski i jego pierwszy zastępca, sekretarz stanu MSW, którzy zginęli w katastrofie lotniczej, byli w jednym helikopterze, ponieważ próbowali dotrzeć do celu tak szybko, jak to tylko możliwe, stwierdziła rzeczniczka policji Mariana Rewa. Drodzy Państwo, chwila muzyki, a my za moment wracamy z kolejnymi rozmowami i z kolejnymi gośćmi.
Popołudnie Wnet.
I tak, drodzy Państwo, 25 minut po godzinie 16 popołudnie Wnet trwa, a my teraz mamy wyjątkowego gościa, który dotarł też do studia przy krakowskim przedmieściu. Pan Adam Lis, autor książki Bogactwo Brandingu, czyli rozmowy z twórcami największych polskich marek, ale też, co ciekawe, absolwent Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych Wydziału Grafiki i Malarstwa. Dzień dobry.
Witam, pani redaktor, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Cieszę się, że jest pan razem z nami. No właśnie, tak się zastanawiam. Rozmowy z twórcami największych polskich marek, książka na temat brandingu. Skąd w ogóle pomysł na tego rodzaju twórczość?
No właśnie, tutaj pani zerknęła w mój życiorys. Kończyłem Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa i zawsze chciałem projektować marki, tworzyć marki. I już na czwartym roku studiów założyłem firmę Papaya Studio, która jest agencją brandingową i takie marki projektuje. I od 15 lat realizujemy tego typu projekty i pomyślałem sobie, że fajnie by było zebrać ekspertów z branży, ludzi, którzy na co dzień projektują i mają jeszcze większe doświadczenie ode mnie. I zebrałem to w takiej ciekawej książce, która uczestniczą w niej 20 rozmówców. To są zwykle osoby z takich najlepszych agencji brandingowych w Polsce, które właśnie tworzą marki, które na co dzień widzimy na ulicach, ale są też z drugiej strony marketerzy, czy osoby, które zarządzają markami. Czy tam pojawiają się osoby z firmy Empik, czy Wirtualna Polska, ale są też na przykład Krzysiek Hołowczyc, znany rajdowiec, który na co dzień też jest marką, czy pojawia się też Wojtek Sokół, który również ma swoje marki, na przykład Prosto, czy swoje wytwórnie, i rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby marka tak naprawdę odniosła sukces.
No właśnie, bo pańscy rozmówcy, ci ludzie to są osoby, które de facto wpływają w dużej mierze, no nie tylko oni oczywiście, ale mówimy tutaj o pewnej elitarnej grupie, którzy wpływają na nasze codzienne wybory.
Tak, no jakby to dzieje się nie tylko w dużej skali, ale też w mniejszej, bo każda marka tak naprawdę powinna być w właściwy sposób zbudowana i być prawdziwa. Trochę jak można porównać markę do ludzi. Różnie się każdy ubiera, słucha innej muzyki, ma inne zainteresowania, i jeśli marka jest właściwie zbudowana w taki prawdziwy, szczery sposób, no to mimo tego, że tych marek jest olbrzymia ilość na rynku, znajdzie swoich odbiorców i zarówno osoba, która kupi dany produkt, czy osoba, która go sprzedaje, to będzie jakby sytuacja win-win.
No właśnie tak się zastanawiam, czy nie jest troszeczkę tak, że z czasem jesteśmy zalewani, mamy tak naprawdę przesyt informacji, my jesteśmy przebodźcowani także reklamami z każdej strony, produktami, do których jesteśmy zachęcani, i czy nie jest troszeczkę tak, że coraz ciężej jest dotrzeć do określonej grupy odbiorców i właśnie tak, aby to się gdzieś nie minęło w tej przestrzeni.
To prawda. Jak zaczynałem tutaj, jak założyłem swoją firmę 15 lat temu, to branding było dość takim egzotycznym działalnością w Polsce. W tej chwili, a zwłaszcza w takich zwariowanych czasach COVID-u, wojny, no to marki, często mając problemy ze sobą, problemy różnego rodzaju, czy ze spadkiem sprzedaży, czy rozpoznawalności, to właśnie tego typu działania związane z pozycjonowaniem, z rebrandingiem są bardzo istotne. No i te marki muszą mieć właściwe wartości, aby tak naprawdę nie zginęły w tym właśnie, jak pani wspomniała, zalewie marek. Jest wszędzie dziesiątki, no już można powiedzieć, przesyt produktów.
Właśnie ciekawi mnie, czy w ogóle mamy takie dane dotyczące tego, ile my na przykład takich bodźców, takich reklam w ciągu dnia odbieramy.
No to są pewnie setki tysięcy komunikatów, ale właśnie ludzki mózg filtruje pewne informacje i właśnie właściwe komunikaty, właściwe działania spowodują, że marki będą odbierane we właściwy sposób, adekwatnie.
Drodzy Państwo, rozmawiamy z panem Adamem Lisem, autorem książki Bogactwo Brandingu, rozmowy z twórcami największych polskich marek. No to zajrzyjmy do tej książki, może nie w taki dosłowny sposób, ale któraś z tych rozmów najbardziej pana poruszyła, zaciekawiła, może tak ciężko wyróżniać, ale jeżeli mielibyśmy wybrać jedną z nich, to od której warto zacząć? O, może w ten sposób.
No właśnie, te rozdziały są tak skonstruowane, że jadąc tramwajem, autobusem możemy w 30 minut taki rozdział sobie spokojnie przeczytać i ta kolejność nie musi być od początku do końca. Jak przypomniał mi się ciekawy rozdział z kolegą, który prowadzi takie agencję brandingową White Cat Studio, Michał Łojewski. Jakiś czas temu był rebranding dużej marki PZU. Nie wiem, czy tutaj pani kojarzy.
No PZU oczywiście konkretnie wydaje mi się, że jest tak dużo, nawet właśnie, czy reklam, ja też mieszkam w centrum Warszawy, że wszędzie gdzieś to PZU krąży, ale nie wiem, czy konkretnie...
No to powiem jakby dlaczego. Jakby tutaj... Kiedy był rebranding tej marki, zmiana, okazało się, że wiele ludzi, nie znając do końca założeń, krytykowało bardzo mocno ten projekt, wylała się na niego fala hejtu, ale kiedy konsekwentnie ten projekt został wdrażany, to nagle okazało się, że ten projekt jest świetny i wygrywał wszelkiego rodzaju konkursy. Więc to jest taki rozdział o tym, że w dobie internetu, ekspertów, wiele jest osób, które znają się na marketingu, bo jakby to jest widoczne logo, czy jakąś kreację łatwo skomentować, a czasem po prostu warto oddać jakby no, profesjonalnym firmom takie usługi, później efekt zwykle jest właściwy. Jeszcze tylko chciałem dodać, że książka jeszcze ma dodatkowy taki smaczek, bo ze mną rozmowę prowadziła Alicja Myśliwiec, którą jest dziennikarką, zresztą też prowadzi audycję w Melo Radio, czy też w TVN-ie ma swój program i ona... Dzięki niej ta książka zależało mi na tym, żeby ona była taka, mimo tego, że porusza trudne zagadnienia związane z brandingiem, marketingiem, ale że ona była taka prosta do odbioru.
Dla każdego, można tak powiedzieć. Tak?
I ona właśnie, jej obecność była, no bardzo się cieszę, że Ala w tym projekcie wzięła udział i dzięki temu trudne zagadnienia łatwiej się czyta, bo odpowiednio też zadawała pytania.
Tak, bo to jest tak, chyba właśnie też w tym przesycie z jednej strony informacji, ale z drugiej strony też na dobrą sprawę, czy to książek, czy filmów, do jakich dzisiaj możemy docierać, to jest bardzo istotne, aby ten przekaz no jednak był, nawet aby trudne właśnie zagadnienia były przekazywane w taki sposób, aby każdy, nawet laik to zrozumiał, to jest bardzo istotne. No to przejdziemy chyba zaraz my do najważniejszej części, gdzie można nabyć tą książkę, gdzie słuchacze mogliby ją znaleźć.
Książkę można nabyć w bardzo wielu księgarniach, na pewno w księgarniach PVN, natomiast jest ich tak dużo, że ciężko mi powiedzieć, jaka jest lista. Na pewno najłatwiej wpisać do wujka Gogla i wyskoczy nam księgarnia PVN elektroniczna i tam jest dość sensowna cena, jeśli chodzi o tą pozycję.
A tu jeszcze zadam jedno pytanie dotyczące, to dotyczy polskich marek, czyli państwo się ograniczyliście do Polski. Nie ma jakichś przykładów, jak to wygląda w
tak,
świecie.
To dotyczy właśnie polskiego rynku, bo rozmówcy, z którym rozmawiałem, stworzyli większość marek dużych w Polsce, ale pojawiają się też ciekawe jakby porównania. Krążą różne tematy, są jakieś przykłady z różnych miejsc świata, różnych marek, ciekawe historie, anegdoty, więc jeszcze tylko tak dodam, dla kogo ta książka może być ciekawa. Ja właśnie jak kończyłem Akademię Sztuk Pięknych, brakowało mi takiego podejścia biznesowego i takiej praktyki, wychodząc tak naprawdę z uczelni, no to musiałem się wszystkiego sam nauczyć, więc to jest fajna książka dla projektantów, dla copywriterów, dla ludzi, którzy szeroko pojętym zajmują się marketingiem, dla wszystkich tych, którzy mają wpływ na jakikolwiek na marki, w której pracują w firmach. No i też dla przedsiębiorców, dla firmy, które zakładają startupy, czy też po prostu firmy, których marki się zestarzały i szukają jakichś rozwiązań, jak dostosować się do obecnych czasów.
Czyli można powiedzieć, że to jest taki mini przewodnik, tak. Jeżeli ktoś...
Takie kompendium wiedzy, vademecum praktycznej wiedzy, bo wiele z tych wskazówek, które tu zawarły, no to gdybym wcześniej je znał, no to uniknąłbym wielu różnych problemów.
Zapytałam wcześniej jeszcze o rynek polski, bo to jest tak, że wiele branż no tak naprawdę wzoruje się gdzieś na państwach czy bardziej rozwiniętych, czy na państwach zachodnich i pewne trendy do nas przychodzą. Ciekawi mnie, czy podobnie jest właśnie z kwestią brandingu.
Jeśli chodzi o kwestię brandingu, to tak 15 lat temu byliśmy troszkę do tyłu, ale w tej chwili jakby świat troszkę przyspieszył i mamy naprawdę niesamowitych specjalistów, którzy się znają na brandingu i nie możemy się powstydzić, zestawiając podobne firmy, nie wiem, z Nowego Jorku czy z innych ośrodków takich topowych.
Nawet nie powiedziałam tego tak mocno w kontekście jakiegoś wstydu, tylko bardziej inspiracji. Czy to jest tak, że jeżeli już gdzieś coś fajnie wyszło w innym państwie, tutaj może źle zaczęłam, że powiedziałam o tych państwach bardziej rozwiniętych w kontekście Polski, ale jeżeli gdzieś coś fajnie wyszło, no to oczywiście zaczynamy to wdrażać też u nas.
No teraz jakby w tym szybkim świecie cyfrowych mediów te inspiracje szybko przechodzą. Jest wgląd w różnego rodzaju projekty. Wiadomo, jedni inspirują innych, ale jakby w brandingu ważne jest to, żeby dany pomysł, dana marka była niepowtarzalna. I to jest w sumie trudne, bo już można powiedzieć, na świecie wszystko było. Łatwo powtórzyć jakiś znak czy jakąś formę komunikacji, ale właśnie od tego są ludzie od brandingu, te agencje brandingowe, żeby sobie z tym radziły, żeby wymyśleć jakąś nazwę, żeby ją móc zastrzec, nie wiem, na terenie Polski, Europy i żeby ona była prawdziwa, ta marka.
Czy w ogóle, przepraszam, że tak wejdę w słowa, ale da się rozkręcić markę tak, żeby super dobrze prosperowała bez dobrego brandingu, albo jaki to jest procent sukcesu?
No wie pani co, no, zdarzały się takie sytuacje, nawet opowiem o takiej marce, którą wszyscy znają, na przykład Apple. Steve Jobs jak wymyślił nazwę Apple, no to już była taka marka, to była wytwórnia płytowa w Anglii, w której nawet Beatlesi nagrywali.
O, proszę.
Więc no to już był konflikt. Oczywiście jak marka jest mała, to nikt na nią nie zwraca uwagę. Natomiast jak się rozrosła, to później był proces, niewiele osób o tym wie, ale ta wielkość, skala Apple'a, Steve'a Jobsa była tak duża, że później musiała wypłacić gigantyczne odszkodowanie dla marki właśnie, która już była, więc no to nie jest, zresztą przychodzą czasem do nas firmy z takimi problemami, że nie mogą zastrzec nazwy albo jest jakiś konflikt i muszą wymyślić nową nazwę, więc na początku jak jest to mały projekt, to pewnie nic się nie dzieje, a czasami jest jakiś spór, ale im marka jest większa, tym później jest trudniej.
Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Gościem Radia Wnet był pan Adam Lis, pisarz, autor książki Bogactwo Brandingu, rozmowy z twórcami największych polskich marek. Ale jeszcze się nie żegnamy, bo pożegnamy się utworem muzycznym, który wybrał pan dla słuchaczy.
Super, bardzo dziękuję.
W takim razie ten utwór zapowie dla państwa Szymon Dąbrowski.
To będzie The Verve i Bittersweet Symphony.
Popołudnie Wnet.
16.45 na naszych zegarach, a my już mamy połączenie z kolejnym gościem. Pan Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam państwa, witam panią. Ukłony ze Strasburga, gdzie właśnie zakończyła się pierwsza w tym roku sesja Europarlamentu.
No to podsumujmy pierwszą sesję Europarlamentu, zanim przejdziemy do kolejnych tematów.
No, na pewno w wymiarze międzynarodowym decyzja o stanowieniu Trybunału, który będzie karał, oceniał zbrodnie na Ukrainie, jest decyzją bardzo ważną, strategiczną. Natomiast no oczywiście i tak wszyscy mówią o mega aferze korupcyjnej Qatargate. I to mówią zarówno na sali plenarnej, bo była na temat debata, jak i w kuluarach, gdzie zajmowały się tym różne struktury Europarlamentu, poczynając od konferencji przewodniczących, szefów frakcji, prezydium Europarlamentu, jak również zwołana wczoraj specjalnie konferencja z udziałem przewodniczących delegacji, w której uczestniczyłem. No i też mówi się dużo w kuluarach, bo jest to z całą pewnością może nie największa afera korupcyjna w historii Unii Europejskiej, bo tutaj jednak przed 2 dekadami musiała się w wyniku jeszcze większej afery do dymisji podać in corpore w całości cała Komisja Europejska przez tego przewodniczącego Jacques'a Santera, ale jest to na pewno największa afera dla Europarlamentu.
To w takim razie podsumujmy też tę wczorajszą debatę, no bo to, że w ogóle doszło do takiej sytuacji w wysokich strukturach w Parlamencie Europejskim, mówię oczywiście o korupcji, no to jest, można powiedzieć, że mleko już się rozlało, to jest sytuacja niedopuszczalna, ale tak to wygląda. Ale jakie konkretnie rozwiązania? Czy uważa pan, że ta debata wnosi coś, ta wczorajsza debata wniosła coś merytorycznego, że jest szansa na jakieś zmiany?
No, na pewno debata była potrzebna, bo pewne rzeczy trzeba nazwać po imieniu, twardo, ostro, tak żeby nie było ucieczki od odpowiedzialności, ale przypomnę, że przecież my rozmawiamy w bardzo konkretnej sytuacji i czasie o tej korupcji. No, ja przypomnę, że nieco ponad rok temu, w końcu listopada, na początku grudnia 2021 roku, we francuskim dzienniku Libération dziennikarz Jean Quatremer opublikował artykuły mówiące o aferach nielegalnego lobbingu, machinacji finansowych, braku transparentności w 3 instytucjach Unii Europejskiej, w tym 2, które nas, Polaków, Polskę bardzo atakowały. Mówię o Komisji Europejskiej i Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu oraz o Europejskim Trybunale Rachunkowym. No i proszę sobie wyobrazić, no pani o tym wie, 2 z tych 3 struktur w ogóle udały, że nie ma problemu, że tak powiem, zagrały na przeczekanie i skutecznie. Tylko gdy chodzi o Europejski Trybunał Rachunkowy, jego szef, zresztą Niemiec, Klaus Heiner Lehne, który jak na takiego typowego, bezstronnego sędziego według standardów niemieckich. Niemcy atakują Polskę w kwestii praworządności, że u nas jest wymiar sprawiedliwości upolityczniony, no a szef sędziów Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej przez 6 lat szef sędziów, a wcześniej przez 2 lata sędzia, wcześniej był przez 4 kadencje europosłem z listy CDU partii kanclerz Angeli Merkel, wcześniej przez 2 kadencje posłem do Bundestagu z ramienia CDU, a jeszcze wcześniej przez 2 kadencje radnym Düsseldorfu z ramienia CDU. Taki klasyczny, bezstronny niemiecki sędzia, który przez 36 lat był politykiem, a potem przez kolejnych 8 sędzią. Natomiast no, tutaj też być może będzie taka próba zrzucenia sań wilkom opinii publicznej, mediów kilku osób. Czy to będzie miało jakieś, czy przychodzi jakieś trwałe zmiany, zobaczymy. Na razie no, siedzi w więzieniu były bardzo wpływowy europoseł, taki guru ekonomiczny socjalistów, pan Seri, siedzi w więzieniu do niedawna wiceprzewodnicząca Europarlamentu Greczynka Ewa Kaili, socjaliści. No ale już parę osób straciło stanowiska w Parlamencie Europejskim, może o tym się mniej mówi, ale na przykład przewodniczący delegacji Unia Państwa Magrebu Włoch-Cocolino już go nie ma. Przewodnicząca Podkomisji Praw Człowieka, bardzo kluczowej w Europarlamencie, Margarela Belgijka, socjalistka, też jej już nie ma. No i na przykład również wiceprzewodniczący z delegacji EU Arab Peninsula, czyli kraje Arabów Arabskiego, też już go nie ma, Belg socjalista skądinąd. Więc to ofiary personalne już są. Natomiast niektóre metody, które się proponuje, no muszę powiedzieć, że ja się z nimi zgodzić nie mogę, bo na przykład proponuje się rozwiązanie wszystkich friendship group, grup przyjaźni. A co to znaczy w praktyce? No, ja byłem w swoim czasie w zeszłej kadencji wiceprzewodniczącym grupy Friends of Ukraine. No, to byłoby wylanie dziecka z kąpielą. Rozwiązanie właśnie takiej struktury, czy na przykład obecnie w tej kadencji jest 30 europosłów w grupie przyjaciół Białorusi, ale nie Łukaszenki, tylko społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Jakby uniemożliwienie działania poprzez tego typu quasi-reformę, pseudoreformę, funkcjonowania takich struktur nie byłoby dobre, no ale myślę, że tutaj po prostu chodzi o ten teatr dla opinii publicznej i ten teatr jest realizowany.
To myślę, że będzie jeszcze dużo takich smaczków wychodzić z biegiem czasu, kiedy będziemy skupiać się na tej sprawie, ale teraz spójrzmy na moment w kierunku Armenii. Unia Europejska tak naprawdę można powiedzieć, że zwiększa swoją obecność w Armenii, no ale to nadal jest też obszar, który przez Rosję no, postrzegany jest jako swój. Jak pan uważa, czy to jest słuszna decyzja? Jakie możliwe są tutaj scenariusze, jeżeli chodzi właśnie o Armenię?
Bardzo ciekawe pytanie. W zasadzie no, dziennikarze polscy mnie o to nie pytają, to tym bardziej się cieszę. Tutaj wielka rola szefa Komisji, szefa Rady Europejskiej, Charlesa Michela, który się osobiście zaangażował bardzo mocno w ten dialog między Azerbejdżanem a Armenią. I Unia tutaj trzeba przyznać, to akurat Charles Michel, który, myślę, to można ujawnić po latach, został zgłoszony przez Mateusza Morawieckiego na kandydata, wtedy na szefa Rady Europejskiej, a jego kontrkandydatem, o czym się mało wie, był Frans Timmermans, który stracił szansę bycia szefem komisji, chciał być szefem Rady. No, udało się kogoś z tego samego kręgu graficznego, z całego Beneluxu, ale byłego premiera Belgii, a nie byłego szefa MSZ-u Holandii na to stanowisko wybrać. Tak, Armenia jest bardzo rozgoryczona na Rosję. Ona kulturowo, historycznie jest z Rosją związana. Rosjanie bronili jej przed Turkami. Obecnie na czterech granicach, które Armenia posiada na dwóch stronach wojska rosyjskie, ale Rosjanie ich nie obronili przed tym, co stało się przed przeszłym rokiem, czyli jednak no, przesunięciu granic w kontekście części Górskiego Karabachu i jednak przesunięcie ich w kierunku Azerbejdżanu. Tutaj Rosja Armenii nie obroniła i to rozgoryczenie tam jest bardzo, bardzo silne. Unia Europejska w to wchodzi, w taką pewną pustkę. I dobrze, ja uważam, że nie należy się odwracać plecami do Armenii, tak samo do innych państw Kaukazu Południowego, choćby Gruzji, tylko dlatego, że są tam wpływy rosyjskie. No, trzeba po prostu spowodować, żeby było wpływ więcej Zachodu, a kwestia wpływów rosyjskich, no, te wpływy były bardzo silne w Europie, w Azji Centralnej, a teraz w dużym stopniu są one zastępowane wpływami Turcji w wymiarze gospodarczym i kulturowym i wymiarze gospodarczym Chin. Przez Chiny.
To prawda, a ja tylko dodam jeszcze, że o Turcji, a także o Cieśninie Bosfor będziemy rozmawiali w sobotę o godzinie 12 w studio 195. No to na zakończenie, skoro powiedzieliśmy o tych wpływach rosyjskich, powiedzieliśmy o Armenii. Panie pośle, jak pan sobie wyobraża przyszłość Rosji też właśnie w kontekście no, tych wszystkich państw, które Władimir Putin czy Kreml postrzega obecnie jako swoją strefę wpływów? Rosja, jak jak mogą wyglądać, jak pan sobie wyobraża Rosję po zakończeniu wojny z Ukrainą, no kiedy przyjmiemy jednak ten scenariusz, że Ukrainie uda się zwyciężyć?
Ciekawe pytanie. Po pierwszym rozróżniał kwestię strefy wpływów, tu jestem optymistą, a kwestia druga, terytorium Federacji Rosyjskiej. No ja już tu widzę, widziałem te różne mapy, które się pojawiają. No, szef wywiadu wojskowego Ukrainy, Krył Budorow, dał się sfotografować na tle takiej mapy, gdzie już tam trzy okręgi zostały rosyjskie przydzielone Ukrainie. Kaliningrad, czyli Królewiec, uwaga, no nie Polsce, nie polscy Litwie, tylko Niemcom. Ciekawa rzecz. Karelia do Finlandii, Wyspy Kurylskie do Japonii. No, myślę, że tego typu pokazywanie takich rzeczy tylko cementuje Rosję. Nawet tych, którzy za Putinem już nie przypadają, no ale pewnie zawyją, jak zobaczą, że Zachód szeroko rozumiany chce zabrać im nawet część ich terytorium. Natomiast co do strefy wpływów, to systematycznie Rosja słabnie i to nawet bez tej wojny w Europie Wschodniej, jej wpływy, jak już powiedziałem, na przykład gdy chodzi o, mówiliśmy wcześniej o południowym Kaukazie, mówiłem o Azji Środkowej, Azji Postsowieckiej, no to wyraźnie widać. No, również Bałkany, gdzie przecież była próba puczu prorosyjskiego raptem 6 czy 5 lat temu. Zaraz po tym próba nieudana, po roku Czarnogóra wstąpiła do NATO. Więc te wpływy na Bałkanach również one słabną, nawet jeżeli udało się obalić w Bułgarii, krajów członkowskich europejskiej, prozachodni rząd, który chciał wysłać broń Ukrainie, a obalał go prorosyjski prezydent Radew. Mimo to generalnie biorąc, Rosja słabnie i ekonomicznie, i w sensie współpolitycznego. Ja zresztą uważam, że właśnie to, że to Rosja słabnie, było jednym z powodów wywołania tej wojny przez Putina, bo uznał, że tak naprawdę z każdym rokiem będzie mu trudniej uzyskać czy odzyskać władztwo nad Ukrainą traktowaną jako część właśnie strefy wpływów imperium.
Powiedział Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się bardzo serdecznie.
I my także pozdrawiamy, drodzy Państwo, 16:58 na naszym zegarze. Za kilka chwil studio Step by Step. Ja zapraszam w imieniu Justyny Rudnickiej, studio Kazachstan, więc warto być razem z nami. Szymon Dąbrowski zrealizował Popołudnie Wnet. To, abyśmy byli razem z Państwem podczas streamingu na YouTubie, zadbał Andrzej Zujeł. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Życzę już Państwu spokojnego wieczoru.